Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Audycję realizuje Klaudia Łapkowska. Witamy. Witamy naszych gości. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie.
Witam państwa.
Czyli rozmawiamy w gronie radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego. O Sejmiku to za chwilę. Na początek chciałem zapytać o walkę z pandemią koronawirusa. Wczoraj minister zdrowia podał, że właściwie trzecia fala pandemii jest w Polsce. Wczoraj także w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie mieliśmy konferencję na temat szczepień. Wojewoda spotkał się z szefem NFZ-u. Usłyszeliśmy, że nieco szczepienia przyspieszyły i to jest tym plusem. Lekarze w Lubuskiem wstrzyknęli ponad 63 tysiące dawek szczepionki na koronawirusa pacjentom. Co trzeci z zaszczepionych przyjął drugą dawkę. Usłyszeliśmy też, że jedyne co szwankuje to po prostu dostawy szczepionek. Jak panowie oceniacie walkę z koronawirusem w Lubuskiem? Bo właściwie szczepimy od prawie dwóch miesięcy. Teraz mamy sytuację taką, jaką mamy, czyli trzecia fala, jak mówi minister zdrowia. No i czy mamy się czego bać? Marek Surmacz.
Mamy się tak o tyle bać, co dzieje się poza naszym województwem i poza działalnością placówek leczniczych i służb medycznych, które szczepią nas przeciwko koronawirusowi. Te szczepienia przebiegają w sposób no taki, na ile to jest możliwe, maksymalny. Tak obserwuję na portalach społecznościowych informacje bieżące podawane przez główne ośrodki szczepienia, czyli szpitale, to należymy do bardzo sprawnie działających służb i tak jak mówi pan wojewoda, rzeczywiście tylko dostępność szczepionki, ale to już jest ale nie tylko poza nami, ale też poza rządem w tej chwili, bo to jest w gestii Unii Europejskiej. Ta dostępność, te ograniczenia dostępności powodują tylko, że nie możemy wyszczepić więcej, bo bylibyśmy daleko w przodzie. Limity, które sobie narzucił rząd i które zapowiedział, że do końca miesiąca lutego wyszczepimy w Polsce 3 miliony, teraz już zapowiadają, minister Dworczyk zapowiada, że to będzie ponad 3 miliony. Jestem przekonany, że bez zakłóceń w tym naszym segmencie lubuskim szczepienia będą przebiegały. A jeżeli chodzi o zagrożenia zewnętrzne, to pojawienie się kolejnych mutacji wirusa, o czym mówiliśmy wcześniej, najpierw brytyjska, teraz południowoafrykańska, no nierozpoznane do końca ani nierozpoznanej zjadliwości. Wszystkie środki prewencyjne, które są podejmowane, to głównie bądźmy ostrożni sami. No, bądźmy ostrożni tam, gdzie przebywamy, tam, gdzie mamy kontakty, ograniczajmy kontakty ryzykowne w większych zgromadzeniach, tak jak zalecają służby sanitarne, powyżej 5 osób. Ale mówię, w tym, na co my mamy wpływ i możemy osobiście ograniczyć ryzyka zakażeń, to powinniśmy tego przestrzegać. Natomiast nie powinniśmy tak lekko sobie traktować, bo nie zachorowaliśmy albo lekko przeszliśmy pierwszy wirus, że już nam nic nie zagraża, bo jesteśmy ozdrowieńcami. Ja mam wrażenie, nie przechodziłem, bo różnie to bywa, ale nie przechodziłem koronawirusa, nie byłem zakażony i staram się być ostrożny, tak jak byłem ostrożny przed rokiem, tak samo dzisiaj, żeby do tego zakażenia nie dopuścić. Stąd moje środki ostrożności i w miejscach publicznych, takich jak sklepy, środki transportu ewentualnie i podobne inne.
Mirosław Marcinkiewicz, panie radny.
Tu zgodzę się z tym, że mamy przygotowaną służbę zdrowia do wykonywania tych szczepień. Zresztą o tym się mówiło, że punkty szczepień przecież funkcjonują właściwie w każdej i małej nawet miejscowości. No tyle tylko, że jak tam przyjeżdża 30 szczepionek na tydzień, no to faktycznie tam trudno mówić o wielkiej akcji szczepieniowej. Więc to jest przygotowane. Ja mam duże zastrzeżenie tylko do czegoś innego, do pewnego takiego chaosu, który powstał. Nie są jeszcze, na moją wiedzę, zapisane wszystkie osoby z grupy 80+. No nie mają terminu szczepienia. Zaczęto zapisywać już grupę kolejną 70+. Też nie do końca te zapisy zostały zrealizowane. Kolejna grupa, potrzebna, wszystkie grupy społeczne muszą się zaszczepić. Nauczyciele, co więcej, grupa zero okazuje się nie jest jeszcze, czyli lekarze, personel medyczny nie do końca jest zaszczepiony. I tworzy się rodzaj chaosu. Prosty przykład mój osobisty. Moja mama, która miała mieć szczepienie w poniedziałek, właśnie jest telefon. Nie, nie będzie tego szczepienia. Może w środę, może w czwartek. Mama ma 85 lat. Bardzo na to czeka, żeby być zaszczepioną. Myślę, że tu jest pewnego rodzaju chaos. I powiedzmy sobie, do opanowania, bo jeszcze proszę zauważmy, ile grup społecznych jeszcze ma być szczepionych. No,
czekamy
nie
na te dostawy
za szybko, powodując bałagan, ale to jest moja uwaga.
Czekamy na dostawy szczepionek, bo nie wiem, czy pan śledzi to, co podaje Komisja Europejska. To momentami to są bardzo dziwne komunikaty, bo tak jakby Unia Europejska została właściwie oszukana przez firmy produkujące szczepionki. To są takie dziwne...
To, że tego nie wiemy, ja o tym jakby nie mówię. Wcześniej była
Ale Komisja
mowa
też tego
tym,
wprost nie podaje, prawda?
Że Polska zrezygnowała z określonych ilości dostaw. Tego nie wiemy, no więc możemy się tylko odnosić... Odnoszę się do tego, co widzę. I kolejna rzecz, no 60 tysięcy zaszczepionych Lubuszan, no to umówmy się, że to jest bardzo niewiele.
Nie, no, zgoda, bo jak weźmiemy kalkulator do ręki i policzymy, no to jest około 400 dni na wyszczepienie całej populacji województwa. Natomiast pamiętajmy, że szczepienia są dostosowane do liczby szczepionek. Chyba dobrze, że jednak jest ta rezerwa tej drugiej szczepionki dla wszystkich, którzy otrzymali pierwszą, bo to...
Ale okazuje się, że nie ma, panie redaktorze. Podałem właśnie przykład osoby, która miała dostać drugą dawkę szczepionki, jest to znowu przesuwane. Ale to nie, panie redaktorze, umówmy się, to nie chodzi o jakieś krytykanstwo.
Nie, ja rozumiem.
Pod pewnego rodzaju rozwagę, czy jednak jeżeli tych szczepionek nie mamy, no to poczekajmy jeszcze z wyznaczaniem innych grup, bo zaczyna się robić
Panowie,
chaos.
To teraz dwie kwestie, bo pierwsza jest taka, że wczoraj usłyszeliśmy, że tylko maseczki będą niedługo obowiązywały, już nie przyłbice i nie chusty. Tak zdecydowało Ministerstwo Zdrowia. Co więcej, wczoraj też usłyszeliśmy, że powrót maturzystów i ósmoklasistów do szkół możliwy jest w marcu, ale nie na początku miesiąca. To też pokazuje to, co dzieje się w szkołach, co się nie dzieje właściwie, bo tylko klasy 1-3 się uczą. Uczniowie starsi muszą uczyć się w domu. To pewnie będzie miało swoje konsekwencje niestety. Ale pytanie, czy jeżeli wyszczepimy nauczycieli, to otwieramy szkoły? Czy nie? No, eksperci mają, tak jak słyszałem, podzielone zdanie. A co panowie o tym sądzą? Marek Surmacz, panie radny.
No jedno sprostowanie, rezygnacja rządu z dostawy szczepionki w tym wymiarze, o którym wspomniał pan Marcinkiewicz, dotyczyła dostaw pod koniec czwartego kwartału. Nam potrzeba teraz szczepionki. Rząd zapewnił sobie sukcesywne dostarczenie tych szczepionek z innych źródeł. A teraz do szczepienia nauczycieli. No błędy są w ewidencji, na pewno to się zdarzają, wymagają korekty, bo to jest masowa akcja, masowy program. Wiemy, że przy takich działaniach zawsze gdzieś tam przypadki się mogą takie zdarzyć, że ktoś kogoś nieterminowo powoła. I dobrze, jeżeli nie przekroczy się terminów ryzykujących unieważnienie pierwszego szczepienia, bo to jest najgorsze. Jak zrozumiałem, mama pana Marcinkiewicza była wyszczepiona pierwszy raz i miała termin drugi i ten drugi termin jest zwlekany i to jest o tyle zagrożone, że powinien być natychmiast podana szczepionka w terminie ściśle określonym medycznie. Jeżeli chodzi o kwestie nauczyciele po wyszczepieniu praktycznie rzecz biorąc, mówię tutaj o dużej grupie populacji, właściwie przestaną być sami zagrożeniem, ale też ewentualnie rozrzucicielstwo dzieci, czy transmisja przez dzieci i młodzież przestanie być zagrożeniem. I uważam, że przy zastosowaniu rygorów sanitarnych i bardzo poważnych zmian organizacyjnych, czyli dostępnych obiektach szkolnych w tych rygorach od wczesnych godzin rannych do późnych godzin wieczornych jest możliwe kontynuowanie programów nauczania młodzieży i też oczywiście z obserwacją zjawisk, które się będą działy na bieżąco i z możliwymi korektami, które też powinny wtedy nastąpić, jeśli nastąpią jakieś nawroty, bo te nawroty też mogą być niezależne wcale od tego, że szkoły zostaną na przykład pod koniec marca otwarte. Może się okazać, że z innych źródeł, z innych zagrożeń, z innych stron przypłynie zagrożenie i wtedy trzeba będzie reagować na bieżąco na sytuację i korygować postępowanie. Ja się odnoszę z zaufaniem do specjalistów, w tym zakresie zarówno specjalistów medycznych, sanitarnych i czynników politycznych, które w tej chwili ponoszą odpowiedzialność za szczepienie w Polsce. Stąd przyjmuję do wykonywania wszystkie zalecenia, które są stamtąd, zewsząd, z tych wszystkich służb przenoszone.
Wczoraj rozmawiałem z doktorem Michałem Sutkowskim, rzecznikiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych, który mówił, że właśnie do pewnego momentu specjaliści nie widzieli transmisji wirusa poprzez dzieci. Od pewnego momentu tę transmisję widać. No ale to są specjaliści, tutaj warto ich słuchać. Mirosław Marcinkiewicz.
Podobnie myślę, że dzieci, młodzież powinny wrócić do szkół. To jest bardzo oczekiwane i bardzo potrzebne. Myślę również, że mamy pewne doświadczenia właśnie już z koronawirusem, w jaki sposób odbywa się transmisja, czego unikać. Więc taki sposób zachowania pełnego reżimu sanitarnego i przestrzegania tego, na ile to jest tylko możliwe, może spowodować, że dzieci, młodzież do szkół wrócą, ale no, cały czas miejmy jedną rzecz na uwadze. No, koronawirus atakuje, chorych jest sporo, to nie jest jakaś największa górka chorych, która była, ale bądźmy tu ostrożni, bo jak widzimy, narasta to niebezpieczeństwo. No zmarło do tej pory blisko 42 tysiące Polaków. Tak wyczytałem. Właściwie to smutne, ale no codziennie zauważmy 200, 300, 400 śmierci następuje. To są bardzo duże liczby, jeżeli chodzi o śmiertelność koronawirusa. Niestety, ale Polska jest w czołówce światowej. To nie jest żaden przytyk, po prostu to są fakty, które są.
Dlatego tak ważne jest pilnowanie się i zasada DDM.
Dokładnie, bardzo ostrożni. Maseczki, tak, jeżeli jest w tej chwili wyraźnie stwierdzone, że te różnego rodzaju kominy, chusty nie spełniają swojego zadania, musimy nosić w takim razie maseczki i przestrzegajmy tego w sposób jednoznaczny, bo to jest nasze bezpieczeństwo.
I stawiamy na ten temat tutaj kropkę, idziemy dalej. Zwracam się teraz do pana Mirosława Marcinkiewicza. Panie radny, wczoraj miała być konferencja przedstawicieli, liderów właściwie Platformy Obywatelskiej, SLD i Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy rządzą, te partie rządzą w sejmiku i zarządzie województwa, i spotkanie, i konferencje. Spotkanie przełożono, konferencję odwołano. Czy pan coś wie, czy wczoraj podjęto jakąś decyzję w tej sprawie, bo nie mamy żadnego komunikatu, nie wiemy po co to spotkanie do końca było. Sebastian Ciemnoczołowski wczoraj na antenie Radia Zachód mówił, że ma być potwierdzona ta jedność koalicjantów i współpraca, no ale ona de facto nie została oficjalnie potwierdzona, nie było z żadnej konferencji, bo sprawdzałem media, nigdzie nikt nie napisał, nie było takiego komunikatu. Czy pan coś wie, czy ten komunikat będzie w przyszłym tygodniu, czy go w ogóle nie będzie? Co się dzieje?
Oczywiście będzie, panie redaktorze. Sytuacja jest taka, że wobec właśnie tych różnych medialnych, ale nie tylko medialnych, wypowiedzi przeróżnych polityków, no trzeba potwierdzić to, co istnieje, czyli obowiązującą umowę koalicyjną. No ona jest, no pytanie, co to znaczy potwierdzić? Koledzy z PSL-u tutaj jednoznacznie mówią, tak ona funkcjonuje. Jednocześnie myślę sobie, że PSL ma pewien problem, bo umowa koalicyjna przewiduje to, iż właśnie PSL wskazuje ze swojego grona przewodniczącego sejmiku. No wiemy, co się stało. Pani przewodnicząca sejmiku przeszła do innego klubu, nie jest z PSL-em i być może to jest...
Violeta Haręślak, powiedzmy słuchaczom, która teraz jest w klubie samorządowe lubuskie.
Dokładnie. I być może to stanowi też pewien problem, no to koledzy z PSL-u muszą też sami się określić, w jaki sposób te rzeczy, które należą do nich, należy wykonać. Tym bardziej, że no dla mnie, dla wielu radnych sejmikowych było wielkim zdziwieniem nagłe przerwanie sesji, które też właśnie później budzi wiele kontrowersji.
Wie pan doskonale, że ewentualne nawet porozumienie się liderów Platformy SLD i PSL-u daje wynik 15-15 w sejmiku cały czas. Czy tak się da rządzić?
I panie redaktorze, jeżeli jest taka sytuacja, to trzeba po prostu patrzeć do przodu, a nie do tyłu. Mhm. Myślę, że jeżeli będą realizowane potrzebne, niezbędne różnego rodzaju inicjatywy, projekty, przedsięwzięcia, nie ma powodu, żeby inni radni złośliwie blokowali takie rzeczy.
Co o tym sądzi?
Takich spraw nie przewiduje.
Co o tym sądzi Marek Surmacz?
Samo co to było ponad pół roku, 6 miesięcy, że to kłótnia niestety w rodzinie. Ale niepokoi mnie tylko jedno, że właśnie to, o czym w ostatniej sekwencji swojej wypowiedzi wspomniał pan Marcinkiewicz, że dopóki nie będzie zagrożenia wykonywania zadań samorządowych, tych najważniejszych, to nie ma poważniejszych zagrożeń, chociaż zachowania niektórych radnych w życiu politycznym są absolutnie zrozumiałe, więc to są jakieś odczucia, jakieś subiektywne bardzo oczekiwania, niespełnione przez większość, która się porozumiała, albo niespełnienie w ogóle czegoś tam, do czego się zobowiązali wzajemnie. Ja nie znam tych szczegółów, więc nie będę komentował bliżej, bo to jest sprawa wewnątrzorganizacyjna większości, ale z pewnością, jeżeli jakieś ważne dokumenty, ważne uchwały, decyzje finansowe miałyby być zagrożone i będą w tym czasie, nie będą mogły być podjęte, to wtedy pewnie po pierwszym, drugim albo trzecim takim przypadku wobec na przykład nieterminowości wykonywania różnych zadań, no także przecież zależnych od dyspozycji rządowych, może nastąpić sytuacja skrajna, w której zostaną użyte instrumenty nadzoru rządowego w tej sprawie. Ale przypuszczam, że gdyby takie zagrożenie powstało, to nawet ci tak zwani zbuntowani też będą prezentować inną postawę. Uważam, że przyjęcie strategii województwa, dokumentu istotnego w ostatnich właściwie miesiącach, można powiedzieć najistotniejszego, określającego
28 do zera.
Także perspektywę działania w przyszłości. Tak, głosowaliśmy jednomyślnie za przyjęciem tego dokumentu, bo niezależnie od tego, kto będzie przyjmował w kolejnych latach odpowiedzialność za sprawy naszego województwa, to ten szkielet perspektywicznych, perspektywy rozwoju naszego województwa i wykonywania zadań i planów inwestycyjnych i rozwojowych musi być wykonywany. Mhm. I dobrze, że został przyjęty, także nie ma w tym
zagrożenia. A ja chciałem zapytać o coś innego, bo czas nam się kończy, a jestem ciekawy panów zdania. Zresztą swoją drogą 8 godzin przed komputerem i debata 8 godzin w sprawie między innymi strategii i cała ta sesja, no to gratuluję wytrwałości, ale ile tego Gorzowa naszego, bo rozmawiamy w Radiu Gorzów, jest w całych tych rozmowach i w całej tej lubuskiej polityce, bo ta sytuacja moim zdaniem pokazuje te różnice tej arytmetyki politycznej, gdzie Zielona Góra, prezydent Zielonej Góry realnie wpływa na sytuację w sejmiku. Jednych to cieszy, innych denerwuje, a jeszcze innych smuci. Ale no, właściwie politycy związani z Zieloną Górą decydują o kształcie zarządu województwa, kształcie koalicji sejmikowej, północy, w tym jak na lekarstwo. Mogę się mylić oczywiście, ale to proszę mnie wyprowadzić z błędu. Mirosław Marcinkiewicz.
Oj, wyprowadzam. Panie redaktorze, cały problem, który pojawił się w sejmiku, jeżeli chodzi o jego funkcjonowanie, właśnie z tego się bierze, że pan prezydent Zielonej Góry chciałby bezpośrednio decydować o tym, co się dzieje w sejmiku, a jak pan widzi, no póki co większość jednak do tego nie chce doprowadzić, bo nie na tym polega równomierny, zrównoważony rozwój województwa i proszę mi wierzyć, że póki co będziemy się starali do tego nie dopuścić. Co do 8 godzin, jeszcze tylko jedna drobna uwaga. 8 godzin obrad, ale z tego chyba z 2,5 to były przerwy ogłaszane przez panią przewodniczącą Harędziak, po to, żeby w tym czasie spotkać się z prezydentem Kubickim. Bo widziałem to na własne oczy, po to, żeby spotkać się z panem prezydentem Kubickim i usłyszeć, co ma dalej robić.
Ale właśnie, a panu się bardziej podoba taki, chciałby pan, żeby rządził Gorzowem prezydent taki, tego typu osoba, charakter jak prezydent Kubicki, który rozpycha się politycznymi łokciami, czy taki model, jaki przyjął prezydent Jacek Wójcicki, który jest z boku polityki i stara się korzystać z każdego tego koszyczka i unijnego, i rządowego.
Panie redaktorze, właśnie o to chodzi, że sejmik to nie jest jakiś władny nad gminami, nad prezydentami. My musimy współpracować, tak jest skonstruowana samorządność w Polsce. Stąd zapytał pan o to, co dla północy. Dla północy w tej strategii jest bardzo dużo.
A nie, to za chwilę jeszcze dwa zdania. Tak, dwa zdania o strategii na pewno powiemy. Marek Surmacz.
No, można powiedzieć tak, że to zachowanie prezydenta Kubickiego jest tylko pozornie walką o jakąś większość. W istocie to jest walka o wpływy, o to, w jaki sposób zostanie zadysponowana przyszła perspektywa finansowa.
Tu się zgadza.
I to jest istotne.
Ale to jest zagrożenie dla Gorzowa, w pana opinii?
Nie, no oczywiście, że tak. To jest niekorzystne dla Gorzowa, dlatego że ten portfel zawierający zamkniętą kwotę pieniędzy dostępnych do zagospodarowania może być rozszarpany przez jakichś decydentów zewnętrznych, którzy powiedzą, sorry, ale nam się należy 500 000 000 z tego więcej niż dla Gorzowa i dla północy województwa. Mówimy o Gorzowie, bo tu chodzi o jednak o MOF-y, czyli te obszary funkcjonalne, które zostały zapisane, zdefiniowane, o których w strategii się mówi bardzo często jako wiodących, rozwojowych, rozwijających i perspektywicznych. O to chodzi. O to chodzi, żeby sobie taką większość podporządkować, żeby decyzje finansowe właśnie zapadały nie na sejmiku województwa lubuskiego, tylko w jakimś gabinecie.
Tylko w przerwach.
My już mieliśmy takiego prezydenta, przypomnę, przed prezydentem Wójcickim, który wdawał się w tego typu awantury z marszałek Polak. Już marszałek Polak. Pamiętamy tę sytuację. I to nie było dobre dla Gorzowa. Chociaż oczywiście dzisiaj on jest członkiem zarządu województwa, współpracuje z panią marszałek Polak i powie, że dlatego właśnie, że tak wojował, to jak wtedy wojował, to wywojował tyle, ile wywojował. No, to nie jest tak do końca, więc ja uważam, że strategia, czy strategiczny sposób zachowania prezydenta miasta Gorzowa jest bardzo, powiedziałbym, racjonalny w tych okolicznościach.
Tylko zdaje się, że jeszcze...
Ma pozytywne stanie zewsząd z korzyścią dla Gorzowian.
Tylko tutaj trochę będę bronił Tadeusza Jędrzejczaka, bo zdaje się, że za jego kadencji jeszcze ZIT-ów nie było. Więc takiej pewnej...
Było już programowanie ZIT-ów.
Było programowanie, to prawda, korekta. Programowanie, ale wydawanie to było troszeczkę później. No właśnie, bo to jest pytanie. Panowie, jako radni przyjęliście, głosowaliście za strategią rozwoju województwa lubuskiego do 2030 roku. Ten dokument musiał powstać, tak czy siak, bo to są dokumenty ramowe, one wyznaczają pewne kierunki, liczy około 100 stron, można go przeczytać na lubuskie.pl. Oczywiście dotyczy też rozpoczynającej się, czy przede wszystkim tej perspektywy finansowej, w której dostanie nasz region 736 milionów euro. W tej strategii jest około 50 kluczowych inwestycji. Jeśli chodzi o Gorzów, to mamy tam zapisaną między innymi spalarnię, to centrum komputerowo-administracyjne. Nie wiem, jak to do końca nazwać, ale tutaj pan Mirosław Marcinkiewicz będzie na ten temat wiedział więcej. Czy ta strategia, patrząc z punktu widzenia północy, bo jesteśmy w Gorzowie i mamy prawo rozmawiać o tym, jest dla nas
obowiązek
dobra.
Obowiązek mamy.
Tak, oczywiście. Jest dla nas dobra. Mirosław Marcinkiewicz.
Proszę Państwa, jedno tylko sprostowanie, żeby tutaj była pełna jasność. Pan Tadeusz Jędrzejczak jest członkiem zarządu, który nieźle, naprawdę tak oceniam, ze sobą współpracuje z panem Tadeuszem Jędrzejczakiem. Bardzo dobrze się współpracuje.
Wójcickim.
Mówię o członku zarządu województwa Tadeuszu Jędrzejczaku, ale przy tej okazji muszę też powiedzieć, że tutaj dobra współpraca jest z prezydentem Gorzowa Jackiem Wójcickim.
No,
jesteśmy na tyle, na ile trzeba. Tak.
Tadeusz Jędrzejczak na pewno współpracuje z Tadeuszem Jędrzejczakiem. To na pewno.
Nie, no, bo tutaj różne jakieś się pojawiły głosy. Wracamy do strategii. Te 40 parę celów strategicznych. Tu jest dużo, dużo oczywiście dla Gorzowa, tak jak dla całego województwa i oczywiście, że i dla Zielonej Góry. Rozwój parków przemysłowych. Tu jest wyraźnie zapisany Centrum Badań i Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Gorzowie w oparciu o Gorzowski Ośrodek Technologiczny. To jest jeden z głównych celów Unii Europejskiej, inteligentna zielona gospodarka. W tym zakresie muszą być podejmowane różne działania. Tu mówimy również o tym zakładzie termicznego przekształcania odpadów ale bardziej myślę o właśnie zakładzie, który właśnie wykorzystuje nowoczesne technologie. Dzięki temu będzie prąd i ciepło, dzięki temu nie będą, mam nadzieję, właśnie wzrastać opłaty za, przepraszam, wywóz śmieci, co ma miejsce obecnie. Jest wiele innych rzeczy w zakresie służby zdrowia, to wiemy o tym. Te działania, które do tej pory były podejmowane, czyli i dla seniorów, i dla młodzieży, i kultura, i sport. No to jest jakby oczywiste. Tu wspomniał pan redaktor, chodzi o Centrum Usług Wspólnych, Data Center. To będzie tu umiejscowione w Gorzowie. Chodzi o to, żeby rodzaj nie wiem, jak to najkrócej określić, rozwija się w ogóle wszystko, co dzieje się...
Taka wielka serwerownia.
O, właśnie szukałem tego słowa. Nazwijmy, że serwerownia to oczywiście jest dużym skrótem, ale to pozwoli, żeby wiele, ale to naprawdę wiele firmy, zakładów, chociażby szpitali od nich poczynając, ale geodezja, żeby nie trzeba było tego właśnie na rozproszonych serwerach.
Nie byłbym sobą, jakbym nie wspomniał, że mamy jeszcze Park Technologii Kosmicznych i Lotnictwa, tam chyba też było tak zapisane, w Zielonej Górze.
Oczywiście, ale mamy też dużą inwestycję, na której też zależało.
Centrum patentowe, to zdaje się też będzie w Zielonej Górze i to takie ten system lubelskich innowacyjnych startupów też chyba Zielona Góra.
Duże centrum multimodalne w Gorzowie w oparciu...
Marek Surmacz, na koniec, bardzo przepraszam, bo czas nam się kończy, a chciałbym, żeby panowie mieli po równo, jeśli chodzi o...
Strategia jest długa.
Zapoznanie
się w ogóle z tym bardzo obszernym, opatrznym dokumentem, jakim jest strategia województwa lubuskiego, w częściach oczywiście wedle zainteresowań. To jest bardzo ciekawy materiał informacyjny, który opisuje, stawia diagnozę na temat województwa lubuskiego, w tym także ról, jakie mają Gorzów i ośrodki miejskie Zielona Góra Gorzów. I zwracam uwagę też na to, że Gorzów ma bardzo poczesne miejsce dominującego przemysłem, innowacją i technologiami, zatrudnieniem. Zielona Góra z kolei ma bardziej usługi rozwinięte. Niegorzowianie dokonują wyborów takich, żeby ten trend się podtrzymał, bo to gwarantuje dobrze płatne miejsca pracy, rozwój, nie tylko rozwój zawodowy, ale też rozwój edukacyjny szkoły wyższej. I ten kierunek, który jest wskazany po niewielkich być może korektach wynikających z upływającego czasu w przyszłości, będzie wykonywany. Dodam tylko na koniec, że niezależnie od tego, co dzieje się w województwie z administracji samorządowej województwa, trzeba się spodziewać w najbliższym czasie już przystąpienia do budowy ośrodka Telewizji Polskiej w Gorzowie.
No to też jest plus z punktu widzenia mediów publicznych, ale teraz o mediach dzisiaj nie rozmawialiśmy. Ja tylko dodam, a propos tego, co pan powiedział, północy województwa lubuskiego, bo mówiliśmy trochę o polityce, gospodarka, jak ktoś spojrzy w dane Głównego Urzędu Statystycznego, ja o tym już kiedyś mówiłem na naszej antenie, 60% PKB produkuje, tego lubuskiego produkuje, produkowana jest na północy województwa, która to północ ma o połowę mniej ludności niż południe. O tym trzeba pamiętać i myślę, że być z tego
i ten czynnik dumnym. Brać pod uwagę przy decyzjach finansowych również.
No, to byłoby dobre, ale jeszcze są względy polityczne, o nich też będziemy jeszcze rozmawiać. Rozmawialiśmy. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska. Dziękuję pięknie.
Dziękuję, miłego weekendu.
Miłego weekendu i Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Pozdrawiam Państwa, wszystkiego dobrego, kłaniam się.
Stawiamy kropkę wiadomości i wracamy po przerwie. I wracamy po przerwie, Marcin Sasin, witam ponownie. Audycję realizuje Klaudia Łapkowska. Witamy kolejnych gości. Tadeusz Jędrzejczak, członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Sojusz Lewicy Demokratycznej, radny Sejmiku również. Witam.
Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
Oraz Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Panowie, za chwilę o sejmiku i o strategii rozwoju województwa lubuskiego. Bardzo ważne sprawy, ale chciałem zacząć, tak jak poprzednią część politycznego podsumowania tygodnia, od naszego zdrowia, walki właściwie z pandemią. Jak panowie oceniacie? Wiemy, że w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie wczoraj była konferencja na temat szczepień. Dostaliśmy informacje na temat tempa liczby osób wyszczepionych, także liczby punktów. Usłyszeliśmy też uczciwie, że no szwankuje tutaj liczba szczepionek, które trafiają do nas, no ale to niestety nie jest to nie jest wina rządzących, a raczej tego całego systemu, który stworzono na pułapie Komisji Europejskiej czy Unii Europejskiej. No ale trzecia fala jest, trzeba się z nią zmierzyć. Czy jesteśmy do tego przygotowani? Karol Zieleński.
Jeżeli chodzi o nasze przygotowanie, to tak, tutaj jak najbardziej, bo ta cała infrastruktura, która zaczęła się tworzyć w połowie zeszłego roku, ona cały czas jest gotowa do wykorzystania. Tutaj oczywiście Państwo obserwowaliście też liczbę łóżek dedykowanych pacjentom covidowym, która zmieniała się tutaj. Od grudnia rozpoczęliśmy taką reorganizację tego zabezpieczenia i tych łóżek teraz mamy ponad 900, z czego 1/3 jest około zajęta i tutaj myślę, że mamy bezpieczny bufor. Poza tym w szczytowym momencie dochodziły ta liczba zabezpieczenia, łóżka szpitalne do 1200-1300 i tutaj jesteśmy w stanie tą infrastrukturę w razie potrzeby bardzo szybko odtworzyć.
No właśnie, ja chciałem tylko dopytać szybko, bo ostatnio poseł Hanna Gill-Piątek pokazała taki raport dotyczący utrzymania właśnie tych łóżek covidowych. To są ogromne sumy. Wiem, że szpital na przykład Zielonogórski jest drugi w kraju, jeśli chodzi o leczenie pacjentów covidowych po szpitalu na Stadionie Narodowym. I teraz pytanie, czy będziecie ten bufor utrzymywali w takiej perspektywie 1:2 czy do 3, tak to powinno być, czy trochę będziecie zmniejszać?
Tutaj liczbowo to tak panu nie jestem w stanie odpowiedzieć, jaki procent buforu będziemy utrzymywali. Jeżeli chodzi o tą uwagę, że szpital w Zielonej Górze jest drugim, chodzi o szpitale tymczasowe.
Tak, tymczasowe, oczywiście.
Tak, no to jest infrastruktura, gdzie decyzja powstała, inicjatywa tworzenia tych szpitali, to jest okres września, kiedy cały czas mieliśmy tendencję wznoszącą liczby zachorowań. Mieliśmy szczyt listopadowy, gdzie w listopadzie zbliżaliśmy się już do bezpiecznej takiej granicy zajętości łóżek covidowych. W skali kraju było to wówczas między 25 a 27 tysięcy łóżek zajętych, na przygotowanych około 35 tysięcy. Stąd była ta decyzja. Ta decyzja jest, dalej uważam, że ona była słuszną decyzją, bo to by było w sytuacji, gdyby dalej liczba zakażeń rosła, a my nie mielibyśmy przygotowanej infrastruktury szpitalnej do pomocy tym pacjentom. Szpital w Zielonej Górze, są dwa takie szpitale. Jest właśnie nasz tutaj lubuski i na Podkarpaciu. Pani wojewoda miała taką możliwość stworzenia szpitala tymczasowego na bazie szpitala będącego w budowie. Tak? U nas tutaj powstawało w tym miejscu Centrum Zdrowia Matki Dziecka, które nie zostało jeszcze zakończone. Tutaj dzięki środkom, które popłynęły z rządu, udało się przyspieszyć prace budowlane w obiekcie oraz wyposażyć w kierunku przeciwdziałania tutaj COVID-owi. I to funkcjonuje. W innych miejscach, w innych lokalizacjach powstawało to, czy w Katowicach, czy w Warszawie na obiektach sportowych, czy handlowych.
Niemedycznych.
Niemedycznych i też niedocelowo medycznych, tak? Bo my jesteśmy w sytuacji, że tutaj ten obiekt i wszystko, co zainwestowaliśmy w ten obiekt, będzie służyło pacjentom.
Później pacjentom. Tadeusz Jędrzejczak, proszę o opinię.
No więc no, trudno się nie zgodzić, że tych łóżek szpitalnych stworzyliśmy bardzo dużo. No powstaje pytanie tylko, czy z sensem i w tych miejscach, gdzie one są naprawdę potrzebne. Mamy przykład Warszawy, gdzie kolejny minister miał otwierać szpital wojskowy tymczasowy dla ratowania pacjentów, gdzie szpital na Stadionie Narodowym nie jest wypełniony. A mówiąc tutaj o problemach, to nie jest problemem kwestia szpitali i tak dalej. Problemem w dalszym ciągu pozostaje kadra. Chaos, który w tej chwili ma miejsce, jeżeli chodzi o szczepienia. I to widać wyraźnie. Czasami odbywają się w ciągu jednego dnia, dwie, a nawet trzy konferencje prasowe różnych przedstawicieli rządu. Nie wiem, czy ktoś z obywateli jeszcze wie, co się dzieje z tymi szczepieniami, jak to wygląda. Sprawa trzecia, o której warto pamiętać, błąd popełniła Unia Europejska i Komisja Europejska z bardzo prostego względu, że jak to w Unii Europejskiej najważniejsze było to, ażeby zabezpieczyć odpowiedzialność za efekty uboczne ewentualne, które wystąpią i ewentualne płatności przez kto ma za to płacić, jak się to odbywać, kwestia ceny i szeregu innych rzeczy, a zapomniano o tym, że szczepionki są po to, żeby ratować ludzkie życie, odporność organizmu, żeby ludzie po prostu nie chorowali. Amerykanie po przyjściu Bidena do władzy zmienili w ogóle filozofię, w efekcie czego Unia Europejska podpisała umowy z Pfizerem 4 miesiące po Stanach Zjednoczonych. W związku z tym lwia część tych szczepionek trafia do Stanów Zjednoczonych. Tym bardziej, że są, Amerykanie płacą za te szczepionki o 25% więcej. I sprawa ostatnia. Jest już teraz przemyt się zrobił w Polsce osób, które nie powinny być szczepione, a są wpisywane na listy. I dziwię się, że Narodowy Fundusz Zdrowia tego nie kontroluje. Reasumując, oczywiście, że... A jeszcze jedna rzecz, panie dyrektorze, chcę nieśmiało zwrócić uwagę, że Centrum Matki i Dziecka w Zielonej Górze inwestorem jest województwo lubuskie, a nie wojewoda i rząd. I lwia część pieniędzy, która została zainwestowana w ten szpital, pochodzi z budżetu województwa, ze środków Unii Europejskiej. I dobrze się stało, że w momencie, kiedy tych łóżek brakowało, wojewoda razem z marszałkiem i z rządem doprowadzili do otwarcia tego szpitala. Także mamy chaos, brakuje nam szczepionek, niemal każdego dnia są pokazywane nowe terminy i nowe firmy, którymi będziemy szczepieni. Te szczepienia trwają już drugi miesiąc, bo 27 lutego będą 2 miesiące. Kiedy zaczęliśmy szczepić, jesteśmy na poziomie około 2 milionów, no to łatwo sobie policzyć, ile miesięcy, jeżeli w tym tempie będzie to prowadzone, potrwa szczepienie w Polsce, żeby osiągnąć w pierwszym przypadku, czyli przy pierwszej dawce, osiągnąć niezbędne 60% z 38 milionów. No i sprawa, no to wiadomo, że to jest niemożliwe. I sprawa druga, wkręciliśmy się w taki korkociąg, że oto szczepimy już ludzi drugą dawką, a za kilka miesięcy tych, którzy drugą dawką zostali zaszczepieni, będziemy szczepili znowu już pierwszą dawką lub dawką pojedynczą, a jeszcze nie możemy zaszczepić wszystkich pozostałych, którzy te pierwsze dawki w ogóle nie dostali.
No i to jest pytanie do rządzących. Ale tak,
nie słyszę.
No i to jest pytanie do rządzących. Ja chciałem teraz zapytać właśnie o Karola Zielińskiego, bo wczoraj usłyszeliśmy, że właściwie to są dane z dzisiaj. 63,5 tysiąca dawek szczepionki już jest wykorzystane w Lubuskiem. Jak Urząd Wojewódzki ocenia te tempo i całą tą logistykę?
Znaczy, na chwilę obecną, dzisiaj rano sprawdzałem, mamy 66,5 tysiąca szczepień pierwszą dawką, 22 tysiące drugą. Tempo ciężko ocenić. Mamy przygotowanych 201 punktów szczepień i one nie wykorzystują swoich pełnych mocy. Wspomniał pan o konferencji, wczorajszej konferencji prasowej. Tutaj uczestniczył oczywiście pan wojewoda, pan dyrektor NFZ-u, a także przedstawiciel samorządu. Tutaj wchodzimy w kolejną fazę szczepień, czyli te mobilne punkty, które będą dojeżdżały do pacjentów. Realizowany jest teraz transport pacjentów do punktów szczepień przez samorządy, co też jest dla nich refundowane. Jedyne, co nas ogranicza, to liczba szczepionek, które przyjeżdżają do Polski. To, co do nas przyjeżdża, jest przez Agencję Rezerw Materiałowych szybko dystrybuowane po punktach szczepień. Te szczepienia się toczą. Tutaj pan marszałek zwraca uwagę na to, że będziemy szczepimy pierwszą dawką, drugą dawką. I tutaj z całą stanowczością należy podkreślić, że profilaktyczna decyzja w styczniu nie do końca dla wszystkich zrozumiała na początku stycznia, aby dla pacjentów, których szczepimy pierwszą dawką, od razu zabezpieczać drugą dawką w magazynach Agencji Rezerw Materiałowych. Teraz zbiera swoje pozytywne żniwo, ponieważ mamy czym zaszczepić drugą dawką te osoby. Tak jak pan marszałek powiedział, zaczęliśmy szczepić 27 stycznia i te osoby z pierwszego miesiąca szczepień już są zaszczepione też drugą dawką, czyli one są w pełni zabezpieczone. To by było w sytuacji, gdybyśmy tego nie robili, gdyby ta druga dawka nie leżała.
Ale ja o tym nie mówiłem, panie dyrektorze. Ja tym nie mówię.
Dokładnie, jesteśmy uzależnieni tylko od dostaw. Tutaj no, był apel premiera do Komisji Europejskiej, aby jednak wymóc sprawniejsze realizowanie tej umowy. Konfrontowanie tutaj, czy umowa zawarta jako Unia Europejska, jako tutaj wspólnota wszystkich państw europejskich z dostawcami jest lepsza czy gorsza od umowy amerykańskiej, nie wiem, czy jest to do końca zasadne. Wykazaliśmy się solidarnością, wspólnotą. Wszystkie państwa członkowskie mają na równych zasadach dostęp do tej szczepionki. Jesteśmy zdani na to, jak Komisja Europejska będzie dalej negocjowała i egzekwowała realizację tej umowy. Jeżeli będzie ona wyegzekwowana tak, jak została zawarta, Polska jako kraj i my tutaj Lubuskie jako subregion Polski jesteśmy przygotowani do wykorzystania tych zakontraktowanych dawek szczepionek.
O szczepionkach i o szczepieniu moglibyśmy dużo, a czas nam ucieka. Zwracam się teraz do pana marszałka Tadeusza Jędrzejczaka. Wczoraj padła informacja o spotkaniu liderów Platformy, SLD i PSL-u, czyli tych osób, które no, współrządzą naszym regionem. Konferencja została odwołana, do spotkania miało dojść w sprawie współpracy i jedności koalicji. Jak to na dziś wygląda? Czy mamy jakieś informacje w tej sprawie?
Znaczy nie ma dnia, żeby liderzy polityczni ze sobą nie rozmawiali. I to ci, którzy tworzą koalicję i ci, którzy koalicję chcą rozbić, którzy do tego dążą. W związku z tym te rozmowy są każdego dnia i czasami po 2-3 razy. Przepraszam, dziennie.
Ale dopytam, czy to, że nie było jakiegoś komunikatu w tej sprawie konferencji, świadczy o tym, że nie doszło do porozumienia? Czy są jakieś zgrzyty? Czy...
Nie. Tam chodziło wczoraj o to, że nie wszyscy mogli się ze sobą spotkać, dlatego też była sytuacja nadzwyczajna, kiedy jeden z kolegów po prostu nie mógł, przepraszam, dojechać na spotkaniu, no ale na spokojnie, no niech tam ludzie, jak to w polityce dyskutują. Sytuacja na dzień dzisiejszy jest taka, że tydzień temu odbyło się spotkanie szefów partii, które tworzą koalicję i wyrazili wolę podtrzymania koalicji. Zapewne będzie potrzebna dyskusja na temat ich kształtu, programu, bo przecież idzie nowy okres absorpcji środków pomocowych. Ale to jakby jest przed nami kilka tygodni. Z drugiej strony mamy próbę przejęcia części, znaczy
Proszę mówić, bo...
Czasami to śpiewa. W związku z tym mamy, z drugiej strony mamy opozycję, która dąży do rozbicia koalicji.
Proszę mówić.
Dzieci. Koalicja... która jest, no jest próba rozbicia koalicji przez prezydenta Zielonej Góry, jego grupę i parę innych osób, a będzie chwila czasu z chęcią o tym.
Wiem, że pan dostał propozycję razem.
A czy wie pan, no to w ogóle to jest cała historia, dlatego że wyniki wyboru były inne niż podział na kluby dzisiaj w sejmiku województwa lubuskiego. Prezydent Zielonej Góry zachowuje się jak kupiec sklepie, który chodzi po sklepie i wybiera sobie spółki, coś, co mu pasuje, kupuje i co do swojego koszyka.
Ale panie marszałku, ale może z drugiej strony to polityka, tak jak mówią radni samorządowego lubuskiego, to może polityka zarządu województwa wobec tych radnych sprawiła, że, czy też zachowanie sprawiła, że oni tak się zachowali, że wyszli z partii, założyli...
Panie redaktorze, nikt tak nie dostał pozytywnych wskazań w budżecie i środków finansowych, jak właśnie radni, którzy tworzą klub samorządowy lubuskie z panem Petko na czele, więc nie opowiadajmy takich głupot.
Nie, ja tylko
prawda
dopytuję.
Jest odwrotna. Prawda jest odwrotna. To nie sytuacja w klubie, a chęć przejęcia władzy przez przekupnych radnych, których przekupuje prezydent Zielonej Góry i kierując się tą zasadą, mi również zaproponował i pani radnej Marii Jaworskiej, żebyśmy przystąpili do jego grupy, czytaj, do bezpartyjnych samorządowców i samorządowego lubuskiego i ewentualnie PSL i obalili ten zarząd i wtedy pan prezydent Kubicki będzie rządził nie tylko Zieloną Górą, ale również całym województwem, ponieważ celem pana prezydenta Kubickiego jest przejęcie kontroli nad środkami pomocowymi nowej kadencji dlatego że ma kilka pomysłów, na
dobra,
które
ale
nie
to,
ma...
Co może być w pan opinii wyjściem? Bo nawet jak potwierdzicie jedność koalicji, to jest 15-15.
No będzie trzeba rozmawiać z tymi ludźmi, którzy przyszli do sejmiku celem realizacji interesów tego regionu, a nie celem realizacji interesów i ambicji pana prezydenta Zielonej Góry i jego kamaryli.
Karol Zieleński, panie dyrektorze, bo chciałbym, żeby ten głos był porówny. Pan też uczestniczył w ostatniej sesji sejmiku. Widziałem, że przysłuchiwał się pan i brał udział w tej dyskusji. Jak Urząd Wojewódzki w Gorzowie patrzy na to, co dzieje się wokół koalicji w sejmiku?
Przede wszystkim okiem kibica i troszeczkę ta sytuacja i postawy jednego, drugiego czy też trzeciego klubu sejmikowego są dość podobne do tutaj, jeżeli państwo słyszeli, to przepraszam, do postawy mojej córki sprzed kilku minut, która nie godziła się na zaproponowaną przez mamę kurtkę, czy to wersja wiosenna, czy jesienna. Jest to drobna kłótnia.
Jak to dzieci,
dokładnie, panie marszałku, jak to dzieci, tak troszeczkę nieraz właśnie politycy w sejmiku prezentowali taką postawę. Nie do końca wiemy tutaj, co jest sednem konfliktu. Dość ciekawie i chyba słusznie określił to w pierwszej części rozmowy pan radny Marek Szurmacz, określając to mianem kłótni w rodzinie. Natomiast było kilka ciekawych głosowań, ciekawych dyskusji tutaj na sesji, ostatniej sesji sejmiku, chociażby taka dość humorystyczna, tu przez państwa rozgłośnie wyłapana, że radni wskazali pani marszałek ścieżkę współpracy i rozmowy o środkach płynących z budżetu rządowego, z budżetu unijnego za pośrednictwem Ministerstwa Funduszy, że trzeba rozmawiać z przedstawicielami rządu, a nie z marszałkiem Senatu. Natomiast pani marszałek kolejnego już chyba dnia spotkała się właśnie z panem marszałkiem Senatu. Także tutaj myślę, że to jest główne ten. Nieraz radni i całe gremium tutaj sejmikowe odpływa w meandry polityki ogólnopolskiej, nawet polityki światowej, zamiast koncentrować się na realnych problemach, realnych rozwiązaniach, takich jak chociażby zawartych w strategii rozwoju województwa lubuskiego.
Tadeusz Jędrzejczak?
No to nie do końca jest tak. Rząd, po prostu samorządy okłamuje, dlatego że większość samorządów w tej chwili zachodniopomorskiej, lubuskie, ale też i samorządy, które nie są związane z rządem, zostały pominięte przy podziale 7-miliardowej rezerwy, która jest 7 miliardów euro, rezerwy, która jest przeznaczona między innymi na fundusz odbudowy po COVID-zie. Część województw została pominięta. I sprawa druga, my jako region w ramach tych konsultacji, w których brałem udział, poprosiliśmy o algorytm, według którego środki finansowe ministerstwo przekazuje. Okazało się, że pieniądze nie są zgodnie z algorytmem przekazywane do naszego regionu. I sprawa ostatnia, jest to związane z tym, że rząd po raz kolejny próbuje nas oszukać i dlatego pani marszałek szuka wszędzie pomocy, tam gdzie tej pomocy mogą jej udzielić. No, trudno.
Tylko zastanawiam się też, jakie przełożenie na decyzje rządowe ewentualne ma marszałek Senatu. Ja rozumiem, że politycznie są z tego samego obozu, mogą rozmawiać marszałek Senatu, to jest ważna postać w polskiej polityce, tylko jakie to ma przełożenie na to, co pan mówi?
No dobrze, no ale idzie się do marszałka Senatu, bo do marszałka Sejmu nawet posłowie nie mogą pójść, bo nie słucha. Do premiera się nie idzie, bo premier kłamie. W związku z tym no idzie się tam, gdzie można się po prostu wyżalić i marszałkowi Senatu, w końcu to jest poważny organ państwa, próbuje się przedstawić strategię, nie tylko marszałek Polak, ale i marszałkowie z innych regionów przyjmowali takie samo stanowisko na konwencie marszałków, a nam się opowiada historię, to idźcie i negocjujcie. No negocjowaliśmy, to dostaliśmy wszyscy jako samorządy poza ścianą wschodnią, mniej środków finansowych niż było to poprzedniej perspektywy. Zostawiono sobie wbrew zaleceniom Komisji Europejskiej 7 miliardów euro tak zwanej rezerwy, którą podzielą sobie panowie z PiS-u według uznania. No tak nie można środków finansowych w Polsce dzielić.
Rozumiem, Karol Zieleński.
O to chodzi.
No, pan marszałek właśnie tutaj bardzo szybko potwierdził to, o czym mówiłem, czyli przedstawiciele samorządu województwa często wpisują się w ten algorytm sporu politycznego ogólnopolskiego, zamiast rozwiązywać konkretne tutaj programy i spotykać się z przedstawicielem rządu w województwie, z panem wojewodą.
Dobrze.
To są dobre kierunki do rozmowy.
Dobrze, to teraz stawiamy kropkę. Już chciałbym,
to żebyśmy będziemy rozmawiali.
W ostatnich dosłownie minutach naszej audycji skupili na strategii rozwoju województwa lubuskiego. W kilku zdaniach, proszę bardzo krótko, bo czas nam się kończy. Jak panowie oceniacie tę strategię z punktu widzenia północy regionu? Tadeusz Jędrzejczak.
Dobra, strategia, ona konsumuje niemal wszystkie wnioski, jakie były zgłaszane przez samorządy, a dla nas są trzy rzeczy najważniejsze. Po pierwsze, wyrównuje dysproporcja, która do tej pory była w dokumentach planistycznych między południem a północą, wpisując MOW z Koszynem, Miejski Obszar Funkcjonalny z Koszynem, Witnicą, Skierzyną, Jeszczecami Krajeńskimi do naszego MD6, co oznacza wzmocnienie pozycji przenegocjacji i zwiększenie środków na inwestycje terytorialne dla tego obszaru funkcyjnego. Sprawa druga, moim głosem wbrew koalicji pozostał zapis w strategii rozwoju regionu o tym, że jedyna spalarnia ma być w Gorzowie, co wcale nie powinno w ten sposób wyglądać, bo powinien być zapis o tym, że powinny być również inne lokalizacje, dlatego że rynek w województwie jest bardzo duży, ale myślę, że koledzy z sejmiku będą pracowali nad tym, ażeby ten zapis poszerzyć. I sprawa trzecia, no są inwestycje wpisane, które nas bezpośrednio dotyczą. Dotyczy to głównie przejścia granicznego, kolejowego i drogowego oraz obwodnicy w Koszynie. Jest realizowana inwestycja obwodnicy Strzelca Krajeńskich. W projekcie jest inwestycja obwodnicy w Dobiegniewie. W związku z tym północ, mówię o tym czasie tylko tutaj naszym, północ południa jest uwzględniona w tych wszystkich płaszczyznach, które są niezbędne do tego, żeby to dobrze funkcjonowało. Nie było głębszego sporu poza tą spalarnią. Nie było głębszego sporu, jeżeli chodzi o przyjęcie strategii, dlatego że staraliśmy się strategię zbudować na podstawie danych, ale też i na podstawie zgłoszonych wniosków przez poszczególne samorządy różnego szczebla.
Karol Zieliński.
No, strategia jest dokumentem szkieletowym na najbliższe dziesięciolecie, wokół którego samorząd województwa, a także poszczególne samorządy wchodzące w skład województwa lubuskiego będą opierały swoje kierunki rozwoju, a także inwestycji. Dokument jest zgodny z krajową strategią rozwoju. Bardzo tutaj jest ciekawa dla mnie była sama analiza, wejście w przygotowywany dokument, czyli diagnoza tego, jakie największe wyzwania stoją przed województwem lubuskim, i na pierwszym miejscu niewątpliwie jest tutaj demografia i średnia wieku Lubuszan. To jest jedno. To, o czym pan marszałek mówił, czyli te zrównoważone inwestycje i te, które wymienił, są to inwestycje na poziomie realizowane przez rząd. Obwodnice Kostrzyna to będzie wyzwanie i to będzie trudna inwestycja z wielu czynników. Bliskość granicy jest pierwszą taką determinantą, która jest do pokonania. Obwodnica Strzelec Krajeńskich, jak pan marszałek wspomniał, jest już podpisana umowa, wykonawstwo, to będzie ruszało. Trwają prace nad przygotowaniem obwodnicy Dobiegniewa. Tam jest w elemencie przygotowania. Po stronie Urzędu Marszałkowskiego, mam nadzieję, też wkrótce pojawią się prace nad konstrukcją finansową obwodnicy Drezdenka. To jest dla regionu północnego. Ale są też w strategii ciekawe elementy. Tutaj te miejskie obszary funkcjonalne, mimo że troszeczkę to już jest rozwodnione, bo miejski obszar funkcjonalny to jest zwarta zabudowa. Teraz wyszliśmy tutaj mocno poza tą zwartą zabudową, ale zdaję sobie sprawę z tego, że premiowane w nowej perspektywie unijnej są współprace pomiędzy samorządami, stąd właśnie MOF-y, stąd porozumienia terytorialne, także mamy tutaj pokrycie prawie całego województwa w tym. Na uwagę zasługuje także w strategii umiejscowienie, no oczywiście tej spalarni w Gorzowie, to będzie pierwsza taka inwestycja w Lubuskim,
ale też takie multi-huby, takie centra magazynowo-przeładunkowe, które są w województwie planowane dwa, w tym bardzo ciekawe w Gorzowie Wielkopolskim, łączące transport kolejowy, drogowy i być może w przyszłości także wodny, drogą po śladzie Warty i Odry. Ciekawe są też inwestycje, które będą zmierzały do rozwoju potencjału tutaj naukowego, tak? O ile Park Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze jest abstrakcją i nie wiem, czy jest to adekwatna inwestycja dla samorządu, który skupia w sobie niewiele więcej, ponad milion mieszkańców. Nie wiem, czy mamy potencjał, aby to prawidłowo realizować. O tyle już ośrodek technologiczny, Park Naukowo-Przemysłowy w Gorzowie Wielkopolskim, który ma być w swoim założeniu takim centrum badań i rozwoju sztucznej inteligencji. Jest to kierunek ogólnoświatowy. Dobrze tutaj, że jako samorząd się w to wpisujemy. Ciekawym elementem jest także tutaj Centrum Doradztwa Patentowego, które samorząd podejmuje, bo to jest dostrzeżone także w strategii krajowej, w diagnozie krajowej, że mamy to, po prostu bardzo mało patentów.
I to w tym dokumencie jest. Ja przepraszam, że przerywam, ale już prawie 5 minut po godzinie 11, więc czas nam się skończył 5 minut temu, ale jeszcze chwilę porozmawialiśmy. Mam nadzieję, że Klaudia się nie obrazi. Kończymy, panowie, niestety. Tadeusz Jędrzejczak, członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję, panie marszałku, za poświęcony nam czas.
Dziękuję bardzo, dziękuję za uwagę, miłego dnia.
I dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego, Karol Zieleński. Również dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do widzenia.
A propos strategii, to warto zajrzeć do tego dokumentu, zachęcam państwa, bo ma on około 100 stron, ale tam są naprawdę ciekawe informacje dotyczące naszego regionu, w którym żyjemy i który, miejmy nadzieję, że będzie się cały czas rozwijał, a samorządy będą jak najwięcej współpracowały ze sobą. Dziękuję za tę audycję. Marcin Sasin, Klaudia Łapkowska, dziękujemy. Do usłyszenia.